Rozdział 15. Finał Quidditcha. Przysłał mi to, powiedziała Hermiona, wyciągając ku nim list. Harry wziął pergamin. Był wilgotny, a olbrzymie krople łez tak rozmazywały pismo w kilku miejscach, że trudno je było odczytać. Kochana Hermiono, przegraliśmy, pozwolili mi zabrać Hardodzioba z powrotem do Hogwartu. Data wykonania wyroku zostanie ustalona. Dziobkowi podobał się Londyn. Nigdy nie zapomnę, jak nam pomogłaś, Hagrid.
Nie mogą tego zrobić, powiedział Harry. Nie mogą, Hardodziob wcale nie jest niebezpieczny.
To ojciec Malfoya tak nastraszył komisję, powiedziała Hermiona, ocierając sobie oczy. Wiecie, jaki on jest, a oni to banda trzęsących się ze strachu starych głupoli. Ale będzie apelacja, zawsze tak jest, tylko że straciłam już nadzieję. Nic się nie zmieni.
Nieprawda, zmieni się, zaperzył się Ron. Tym razem nie będziesz odwalała wszystkiego sama, Hermiono. Pomogę ci.
Och, Ron. Hermiona zarzuciła mu ręce na szyję i rozkleiła się kompletnie. Ron zrobił przerażoną minę i poklepał ją nieśmiało po głowie. W końcu odsunęła się od niego.
Ron, naprawdę tak mi przykro z powodu parszywka, zaukała.
O, już dobra, był już stary, powiedział Ron, któremu najwyraźniej ulżyło, kiedy go puściła i w ogóle był trochę bezużyteczny. A teraz rodzice może kupią mi sowę.
Środki bezpieczeństwa zastosowane wobec uczniów po drugim pojawieniu się Blacka w zamku uniemożliwiały Harremu, Ronowi i Hermionie odwiedzanie Hagrida wieczorami. Mogli z nim porozmawiać jedynie podczas lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami. Hagrid wciąż nie mógł się otrząsnąć z szoku po werdykcie.
To moja wina. Język mi skołowaciał. Siedzieli tam z rzędem w tych czarnych szatach, a mnie wciąż notatki wylatywały z rąk i wciąż zapominałem tych dat, które mi wyszukałaś, Hermiono. A potem wstał Lucius Malfoy i palnął parę słów, a komisja zrobiła to, co im powiedział.
Ale jest jeszcze apelacja. Zawołał Ron. Nie poddawaj się, pracujemy nad tym.
Wracali do zamku razem z resztą klasy. Z przodu szedł Malfoy z Crabbem i Goylem i wciąż zerkał na nich przez ramię, śmiejąc się ironicznie.
To nic nie da, Ron, stwierdził ponuro Hagrid, kiedy doszli do schodów prowadzących do zamku. Ta komisja siedzi w kieszeni Malfoya. Teraz to ja tylko chcę zapewnić Dziobkowi takie szczęście, jakiego jeszcze nie zaznał do końca jego dni. Jestem mu to winien.
Odwrócił się napięcie, ukrył twarz w wielkiej chustce i oddalił się szybkim krokiem, zmierzając do swojej chaty.
Patrzcie na tego mazgaja! Malfoy, Crabbe i Goyle stali we wrotach zamku.
Widzieliście kiedyś coś tak żałosnego?
Zadrwił Malfoy. I on ma być naszym nauczycielem!
Harry i Ron podbiegli do niego rozwścieczeni, ale Hermiona była szybsza.
Chlast! Trzasnęła go w twarz z całej siły.
Malfoy zachwiał się. Harry, Ron, Crabbe i Goyle stali jak sparaliżowani, ale Hermiona znowu podniosła rękę.
Jak śmiesz mówić o Hagridzie, że jest żałosny? Ty głupi, podły Hermiono!
Zawołał Ron i spróbował chwycić jej rękę, kiedy się zamachnęła.
Zjeżdżaj, Ron!
Hermiona wyciągnęła różdżkę. Malfoy cofnął się o krok. Crabbe i Goyle spojrzeli na niego, oczekując rozkazu, kompletnie ogłupiali.
Idziemy, wybełkotał Malfoy i po chwili wszyscy trzej zniknęli w wejściu do lochów.
Hermiono, wydyszał Ron z niekłamanym podziwem.
Harry, musisz go pobić w finale Quidditcha, powiedziała ostro Hermiona. Musisz, bo ja bym po prostu nie zniosła zwycięstwa ślizgonów.
Chyba już się zaczęły zaklęcia, powiedział Ron, wciąż gapiąc się na Hermionę. Lepiej się pośpieszmy.
Popędzili po marmurowych schodach do klasy profesora Flitwicka.
A spóźniliście się, chłopcy, przywitał ich profesor Flitwick, gdy otworzyli drzwi. Szybko, chodźcie szybko, wyciągnijcie różdżki, ćwiczymy dzisiaj zaklęcia rozweselające. Już podzieliliśmy się na pary.
Harry i Ron usiedli przy swoim stoliku z tyłu i otworzyli torby. Ron spojrzał przez ramię. Gdzie się podziała Hermiona? Harry też się rozejrzał po klasie. Hermiony nigdzie nie było, a przecież na pewno stała tuż za nim, kiedy otwierał drzwi.
To dziwne, powiedział patrząc na Rona. Może poszła do toalety, czy co?
Ale Hermiona nie pojawiła się do końca lekcji.
Powinna rzucić zaklęcie rozweselające na samą siebie, zauważył Ron rozbawiony, kiedy szli na lunch, śmiejąc się od ucha do ucha. Po tej lekcji wszyscy byli w dobrym humorze.
Hermiona nie przyszła również na drugie śniadanie. Kiedy już zjedli po kawałku jabłecznika, efekty rozweselających zaklęć osłabły i obaj zaczęli się niepokoić.
Chyba nie myślisz, że Malfoy coś jej zrobił, co?
Zapytał Ron, kiedy szli na górę do wieży Gryffindoru. Minęli posterunki troli, podali grubej damie hasło, gaduła i przeleźli do pokoju wspólnego przez dziurę w portrecie. Hermiona spała przy stole z głową opartą na podręczniku numerologii. Podeszli i usiedli przy niej. Harry obudził ją szturchnięciem.
Co?
Wyjąkała, podnosząc gwałtownie głowę i rozglądając się nieprzytomnie dookoła.
Już czas iść? Jaką lekcję teraz mamy?
Wróżbiarstwo, ale dopiero za 20 minut, odrzekł Harry.
Hermiono, dlaczego nie byłaś na zaklęciach?
Co?
Och, nie, zapomniałam pójść na zaklęcia.
Ale jak mogłaś zapomnieć? Przecież byłaś z nami przed drzwiami klasy.
No, nie mogę w to uwierzyć, jęknęła Hermiona. Flitwick się wściekał. Och, to wszystko przez Malfoya. Myślałam o nim i coś mi się pomyliło.
Wiesz co, Hermiono? Odezwał się Ron, spoglądając na olbrzymią księgę, której Hermiona użyła jako poduszki.
Ty chyba dostajesz świra. Za dużo na siebie wzięłaś. Nie, to nieprawda, oburzyła się Hermiona, odgarniając włosy z oczu i rozglądając się za swoją torbą.
No, po prostu mi się pomyliło. To wszystko. Zaraz pójdę do profesora Flitwicka i go przeproszę. Zobaczymy się na wróżbiarstwie. 20 minut później spotkała się z nimi u stóp drabiny prowadzącej do klasy profesor Trelawney. Wyglądała na bardzo znękaną.
Nie mogę uwierzyć, że nie byłam na zaklęciach rozweselających, ale założę się, że będą na egzaminach. Profesor Flitwick dał mi to do zrozumienia.
Wspięli się po drabinie do mrocznej, dusznej komnaty na szczycie wieży. Na każdym stoliku leżała kryształowa kula wypełniona perłowo-białą mgiełką. Usiedli we trójkę przy tym samym rozklekotanym stoliku.
Myślałem, że kryształowe kule zaczniemy dopiero w przyszłym semestrze,
mruknął Ron, rozglądając się czujnie, czy profesor Trelawney nie czai się gdzieś w pobliżu.
Nie narzekaj, to oznacza, że skończyliśmy z wróżeniem z ręki, odpowiedział cicho Harry. Niedobrze mi się robiło, jak wzdrygała się za każdym razem, kiedy spoglądała na moją.
Dzień dobry, moi mili, rozległ się znajomy, tajemniczy głos i profesor Trelawney wyłoniła się jak zwykle z cienistego kąta. Parvati i Lavender zadrżały z podniecenia, pochylone nad swoją kulą, od której biła mleczna poświata.
Postanowiłam wprowadzić kryształową kulę nieco wcześniej niż planowałam, powiedziała profesor Trelawney, siadając plecami do kominka i rozglądając się po klasie. Wgląd w przyszłość pozwala mi mniemać, że będziecie mieć z nią do czynienia podczas egzaminów, więc chcę, żebyście dobrze się z nią zapoznali.
Hermiona prychnęła.
No nie, wgląd w przyszłość pozwala mi mniemać, a niby kto ustala tematy egzaminów z wróżbiarstwa? Ona sama. Cóż za zdumiewający dar przewidywania przyszłości,
powiedziała, nie dbając o to, że mówi dość głośno. Trudno powiedzieć, czy profesor Trelawney to usłyszała, ponieważ jej twarz ukryta była w cieniu. W każdym razie ciągnęła dalej.
Odczytywanie przyszłości z kryształowej kuli jest wyjątkowo subtelną, wyrafinowaną sztuką,
oznajmiłaś śpiewnym rozmawianiem zamarzonym głosem.
Nie oczekuję, że którekolwiek z was zobaczy coś, kiedy po raz pierwszy spojrzy w nieskończone głębie kuli. Zaczniemy od relaksacji umysłu i zewnętrznych oczu.
Ron zaczął chichotać w sposób zupełnie niekontrolowany, więc musiał wsadzić sobie pięść do ust, żeby to zagłuszyć,
aby oczyścić wewnętrzne oko i nadświadomość. Być może, jeśli dopisze nam szczęście, niektórzy z was zobaczą coś przed końcem lekcji.
Zaczęli się więc relaksować. Harry czuł się wyjątkowo głupio, gapiąc się w kryształową kulę i próbując oczyścić umysł, w którym nieustannie błąkała się myśl: to czysta głupota. I wcale mu nie pomagało to, że Ron wciąż dusił się ze śmiechu, a Hermiona wyrażała minami swoją dezaprobatę.
Widzicie już coś?
Zapytał ich Harry po kwadransie wpatrywania się w kulę.
Tak, na stole jest wypalony ślad, mruknął Ron. Ktoś przewrócił świeczkę.
To kompletna strata czasu, syknęła Hermiona. Mogłabym ćwiczyć coś bardziej pożytecznego, na przykład zaklęcia rozweselające.
Profesor Trelawney przeszła obok nich, szeleszcząc jedwabiami.
Czy ktoś by chciał, żebym mu pomogła zinterpretować mgliste kształty wewnątrz kuli?
Zapytała, podzwaniając bransoletami.
Nie, ja nie potrzebuję żadnej pomocy, szepnął Ron. Przecież to jasne, wieczorem będzie bardzo mglisto.
Harry i Hermiona wybuchnęli śmiechem.
A cóż to znowu?
Fuknęła profesor Trelawney, kiedy wszystkie głowy zwróciły się w ich stronę.
Zakłócacie wibracje.
Podeszła do ich stolika i spojrzała na kryształową kulę. Harry poczuł niemiły skurcz w żołądku. Już wiedział, co za chwilę usłyszy.
Tutaj coś jest, szepnęła profesor Trelawney,
pochylając się i zbliżając twarz do kuli, która teraz odbijała się w obu szkłach jej wielkich okularów.
Coś się porusza, ale co to jest?
Harry był gotów założyć się o wszystko, nawet o błyskawicę, że nie czekają go dobre wiadomości. I miał rację.
Mój drogi chłopcze, wydyszała profesor Trelawney, wpatrując się w Harry'ego. To znowu jest tutaj, jeszcze wyraźniej niż przedtem. Skrada się ku tobie, jest coraz większe. To ponu, och, nie na miłość boską, powiedziała głośno Hermiona. Tylko nie ten śmieszny ponurak.
Profesor Trelawney zwróciła na nią swoje olbrzymie oczy. Parvati szepnęła coś do Lavender i obie również spojrzały na Hermionę, wyraźnie oburzone. Profesor Trelawney wyprostowała się i zmierzyła ją gniewnym spojrzeniem.
Przykro mi, ale muszę ci powiedzieć, że od momentu, w którym pojawiłaś się w mojej klasie, moja droga, stało się dla mnie oczywiste, iż nie posiadasz tego, czego wymaga szlachetna sztuka przepowiadania przyszłości. Muszę wyznać, że nie pamiętam, bym kiedykolwiek spotkała osobę o umyśle tak beznadziejnie doczesnym.
Zapanowało milczenie.
A potem
świetnie, powiedziała nagle Hermiona, wstając i wsuwając swój egzemplarz demaskowania przyszłości do torby.
Świetnie, powtórzyła, zarzucając torbę na ramię z takim zamachem, że o mało co nie strąciła Rona z krzesła. Mam tego dosyć, rezygnuję.
I ku ogólnemu zdumieniu podeszła do klapy w podłodze, otworzyła ją kopniakiem i po chwili znikła, opuszczając się po drabinie. Klasa uspokoiła się dopiero po kilku minutach. Profesor Trelawney sprawiała wrażenie, jakby w ogóle zapomniała o ponuraku. Odwróciła się gwałtownie od stolika Harry'ego i Rona, oddychając nieco szybciej i głębiej i otuliła się szczelniej swoim muślinowym szalem.
O! Krzyknęła nagle Lavender, tak że wszyscy wzdrygnęli się i spojrzeli na nią ze strachem. O! Pani profesor! Właśnie mi się przypomniało. Przecież pani przepowiedziała, że ona odejdzie, prawda? Prawda, pani profesor? Około Wielkanocy jedno z was opuści nas na zawsze. Pani to powiedziała bardzo dawno, dawno temu. Pani profesor...
Profesor Trelawney obdarzyła ją ponurym uśmiechem.
Tak, tak, moja droga, rzeczywiście. Wiedziałam, że panna Granger nas opuści. Zawsze jednak ma się nadzieję, że się błędnie odczytało znaki. Tak. Tak, 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 wewnętrzne oko może być nie lada ciężarem.
Lavender i Parvati wyglądały na bardzo przejęte i przesunęły się tak, żeby profesor Trelawney mogła usiąść przy ich stoliku.
Ależ Hermiona ma dzień, mruknął Ron do Harry'ego, a w oczach miał prawdziwą grozę. Tak, tak, tak.
Harry spojrzał na swoją kulę, ale zobaczył tylko kłębiącą się mgiełkę. Czyżby profesor Trelawney naprawdę zobaczyła ponuraka? A on czy znowu go zobaczy? Zbliżał się finał pucharu Quidditcha i jeszcze jeden groźny wypadek był ostatnią rzeczą, której by sobie teraz życzył. Podczas ferii wielkanocnych raczej nie dane im było odpocząć. Jeszcze nigdy nie zadano im tyle prac domowych. Neville Longbottom bliski był załamania nerwowego. Zresztą nie on jeden.
I to mają być wakacje?
Ryknął pewnego dnia Seamus Finnegan w pokoju wspólnym. Do egzaminów jeszcze daleko, a oni...
Co oni sobie myślą?
Ale i tak nikt nie miał tyle pracy co Hermiona. Nawet po zrezygnowaniu z wróżbiarstwa miała najwięcej zajęć ze wszystkich. Zwykle opuszczała pokój wspólny ostatnia już w nocy i pierwsza pojawiała się w bibliotece rano. Oczy miała podkrążone jak lapin i stale wyglądała tak, jakby miała się za chwilę rozpłakać. Ron zajął się apelacją w sprawie hardodzioba. Kiedy tylko nie odrabiał prac domowych, wertował opasłe tomy takich dzieł jak Podręcznik psychologii hipogryfów oraz Ptak czy podlec, czyli z badań nad dzikością hipogryfów. Tak był tym pochłonięty, że zapomniał o znęcaniu się nad krzywołapem. Natomiast Harry musiał codziennie godzić naukę z treningami, nie wspominając już o niekończących się dyskusjach z Woodem na temat strategii i taktyki. Mecz między Gryfonami i Ślizgonami miał się odbyć w pierwszą sobotę po feriach wielkanocnych. Ślizgoni prowadzili w tabeli 200 punktami. Oznaczało to, jak nieustannie przypominał zespołowi Wood, że muszą z nimi wygrać wyższą liczbą punktów, jeśli chcą zdobyć puchar. Znaczyło to również, że ciężar zwycięstwa spoczywał głównie na Harrym, ponieważ schwytanie znicza dawało 150 punktów.
Musisz go złapać, kiedy będziemy mieli ponad 50 punktów, powtarzał mu wciąż Wood. Tylko wtedy, kiedy będziemy mieli 50 punktów, Harry, bo inaczej wygramy mecz, ale nie zdobędziemy pucharu. Jasne? Musisz złapać znicza dopiero wtedy, kiedy wiem, Oliwierze, ryknął Harry.
Wszyscy Gryfoni dostali prawdziwego bzika na punkcie tego meczu. Nie zdobyli pucharu od czasu, kiedy szukającym był legendarny Charlie Wesley, starszy brat Rona. Harry wątpił jednak, by ktokolwiek inny, nawet Wood, pragnął zwycięstwa tak żarliwie jak on sam. Konflikt między nim a Malfoyem osiągnął punkt krytyczny. Malfoy wciąż zgrzytał zębami na wspomnienie incydentu pod wrzeszczącą chatą, a wściekał się tym bardziej, że Harremu jakoś udało się wymigać od kary. Harry nie mógł mu darować próby sabotażu podczas meczu z Krukonami, ale jego żądzę zemsty podsycała jeszcze bardziej sprawa hardodzioba. To głównie z tego powodu pragnął zwyciężyć Malfoya na oczach całej szkoły. Jeszcze nigdy, jak sięgała pamięć uczniów i profesorów, oczekiwaniu na mecz Quidditcha nie towarzyszyła tak napięta atmosfera. Pod koniec ferii wielkanocnych napięcie między dwoma drużynami i ich domami sięgnęło zenitu. Na korytarzach dochodziło do bujek i przepychanek, a ich kulminacją stał się paskudny incydent, w wyniku którego pewien gryfon z czwartej klasy i ślizgon z szóstej znaleźli się w szkolnym szpitalu, bo z uszu powyrastały im pędy dorodne. Porów. Szczególnie przykre było to wszystko dla Harry'ego. Ślizgoni nieustannie podkładali mu nogi na korytarzach. Crape i Goyle włóczyli się za nim, prowokując go brutalnie i dając mu spokój tylko wtedy, gdy był otoczony gryfonami. W końcu Wood polecił, by ktoś zawsze mu towarzyszył na wypadek, gdyby ślizgoni chcieli w jakiś sposób wyeliminować go z gry. Cały dom Gryffindoru przyjął to z entuzjazmem, więc odtąd Harry zaczął się wciąż spóźniać na lekcje, bo nieustannie otaczał go hałaśliwy tłum. On sam bardziej dbał o bezpieczeństwo błyskawicy niż swoje. Kiedy jej nie używał, trzymał ją w zamkniętym kufrze i często na przerwach zaglądał do dormitorium, żeby sprawdzić, czy miotła wciąż tam jest. W przededniu meczu w pokoju wspólnym Gryfindoru nikt nie miał głowy do nauki. Nawet Hermiona odłożyła swoje książki.
Nie potrafię się skupić, nie potrafię, wyznała.
Fred i George Wesleyowie byli jeszcze bardziej hałaśliwi niż zwykle. Oliver Wood ślęczał w kącie nad makietą boiska do Quidditcha, przesuwając różdżką maleńkie figurki graczy i mrucząc coś do siebie. Angelina, Alicja i Katie zaśmiewały się z dowcipów Freda i George'a. Harry siedział z Ronem i Hermioną, starając się zapomnieć, co go czeka, bo za każdym razem, gdy pomyślał o jutrzejszym meczu, miał uczucie, jakby coś olbrzymiego próbowało wydostać się z jego żołądka na zewnątrz.
Dasz sobie radę, pocieszała go Hermiona,
choć wyglądała na bardzo przerażoną.
Masz błyskawice, dodał Ron.
No tak, mruknął Harry, czując, że żołądek mu się ściska. Poczuł ulgę, kiedy wreszcie Wood wstał i krzyknął: drużyna, do łóżek!